Pszczelarstwo było w mojej rodzinie od zawsze. Urodziłem się i wychowałem się w rodzinie ogrodniczej. Zawsze miałem do czynienia z pszczołami. Zawsze te pszczoły były, może nie bezpośrednio w naszym domu, ale w rodzinie zawsze były za płotem. Zawsze mogłem je obserwować na kwiatach, na wszelkich roślinach, które uprawialiśmy. Również na dzikich łąkach, ponieważ mieszkałem zawsze na wsi. Bardzo mi się ten świat przyrody podoba. Poza pszczelarstwem jestem architektem krajobrazu, więc zajmuję się zawodowo również projektowaniem terenów zieleni i ogrodów przydomowych. Prowadzę również niedużą szkółkę drzew i krzewów ozdobnych, w tym roślin miododajnych, dlatego to wszystko jest dla mnie bardzo bliskie.
Panie Rafale, Pan zaprojektował dość dużą tę swoją pasiekę. Ile ona w sumie zajmuje miejsca?
Pasieka jest rozwijającą się. Mieliśmy stan rodzin, które chcieliśmy zazimować, które były przygotowane do zimowli. To było 66 rodzin pszczelich. W roku 2019 miał być prowadzony dalszy rozwój w kierunku hodowli pszczół.
No właśnie, pszczoły powinny zimować, no ale nie zimują.
Moje pszczoły nie zimują z powodu wydarzeń, jakie miały miejsce 19 września, kiedy doszło do celowego zatrucia mojej pasieki.
A jakie są na tę chwilę ustalenia? Bo jesienią ustalono, że przyczyną tej tragedii z pewnością jest człowiek. A co Pan wie w tej chwili? Czy coś więcej wiadomo?
Do zatrucia naszej pasieki doszło w wyniku zastosowania substancji. Trudno się o tym mówi, ale jak wskazują wyniki badań, nasze pszczoły zostały zatrute substancją, która w Polsce nie ma zastosowania polowego. Jest to substancja specyficzna, służąca do dezynsekcji zamkniętych pomieszczeń magazynowych, do zwalczania m.in. wołka zbożowego.
Kto to zrobił i dlaczego?
Policja wraz z prokuraturą nadal prowadzi dochodzenie w sprawie celowego zatrucia mojej pasieki.
A czy ma Pan może podejrzenia, kiedy to się stało i w którym miejscu?
Ja mam jedynie obserwacje. Widziałem, jak pszczoły bardzo intensywnie wracają z terenu. Tak intensywnego powrotu nie było widać na żadnym pożytku. One po prostu przylatywały, osiadały na ścianie, przedniej ścianie ula. Niektóre lądowały już na ziemi przed ulem z charakterystycznymi objawami zatrucia substancjami chemicznymi. To moja pierwsza sytuacja w mojej pasiece. Pierwsza sytuacja w takim terminie. To była późna jesień, gdzie pszczoły były przygotowane do zimowli, a w naszym rejonie uprawy i prace polowe, rolnicze już są na zupełnym finiszu. Bardzo duża ilość pszczół zginęła. Właściwie w naszych rodzinach niewiele ich zostało przy życiu wtedy. Po całym tym zdarzeniu i już po wizycie komisji i potwierdzeniu zatrucia i pobraniu próbek przystąpiliśmy do ratowania tych, które jeszcze ocalały, poprzez łączenie po kilka razem, żeby próbować uzyskać odpowiednią liczebność pszczół, która mogłaby i byłaby w stanie przezimować. Natomiast w wyniku późniejszych obserwacji okazało się, że te pszczoły nadal nam umierały przez bardzo długi okres czasu. Ta substancja, która dostała się do ula, która została przez pszczoły przeniesiona, działała aktywnie przez bardzo długi okres. W tym momencie sprawa nadal trwa, dochodzeniem zajmuje się policja z prokuraturą. Ja jestem człowiekiem, który pomaga innym, który chce pomagać, który chce świadczyć dobro. Dla mnie sytuacja wytrucia mojej pasieki jest przykra. Po prostu w tym momencie chciałbym też o tej sytuacji trochę zapomnieć, przejść do działań pomocowych. Chcę odpłacić się za zło dobrem w zdwojonej sile. Chcę, żeby więcej dobrego było, żeby więcej dobrego się działo w sprawie pszczół, żeby można było o sprawie i o tym incydencie, który miał miejsce w mojej pasiece, pomału zapomnieć. Oczywiście to jest nasza historia i ta historia z nami będzie. Do tej historii tak łatwo się nie zapomina. Niemniej jednak chcemy po prostu przejść do tych działań dobrych.
A jakie dobre działania to będą?
Z dobrych działań zaplanowaliśmy sobie taką akcję. To jest nasz autorski pomysł Tak dla Pszczół. To połączenie działalności edukacyjnej, organizowanie eventów, organizowanie różnych wydarzeń, podczas których będziemy mówić o ważnej roli pszczół w ekosystemie. Oprócz tego chcemy pokazać, jak w prawidłowy sposób, w umocowaniu w realnych warunkach polskich, prawnych, prowadzić rodziny pszczele, prowadzić pasieki, jak o nie dbać. Chcemy również uwrażliwiać wszystkie grupy społeczne, które mają wpływ na liczebność owadów zapylających, by pokazać im, że jest to dla nas ważne. Chcemy utworzyć specjalną rezerwę rodzin pszczelich, takich zawsze gotowych do pomocy innym pszczelarzom, żeby oni w sytuacji podobnej do naszej mogli jak najszybciej wznowić swoją działalność pszczelarską. Te rodziny będą specjalnie przez nas utrzymywane na oddzielnej pasiece, będą specjalnie hodowane, tak by zawsze były gotowe do oddania. Oczywiście opracowujemy też specjalny regulamin świadczenia tej pomocy. Tę rezerwę chcemy utworzyć jeszcze w tym roku. W kolejnych latach ją zwiększać, tak żeby w ciągu, powiedzmy, kolejnych 2 lat już być gotowym z znaczącą, realną pomocą. W naszej pasiece uzyskiwaliśmy miody wielokwiatowe, głównie wielokwiatowe. To jest taki wielokwiat wiosenny i wielokwiat letni, ponieważ mieszkamy w terenie, gdzie roślinność jest bardzo zróżnicowana i w zakresie drzew i w zakresie roślin zielnych niewiele jest upraw rolniczych, nie mamy takich typowych monokulturowych. W związku z powyższym uzyskanie miodów odmianowych jest trudne i wręcz niemożliwe. Dlatego cieszymy się, że mamy bardzo dobry miód wielokwiatowy. Mamy miód wielokwiatowy z przewagą pyłku mniszkowego, mamy miód wielokwiatowy z przewagą nektaru lipy, mamy miód wielokwiatowy z domieszką spadzi liściastej bądź iglastej.
Miody wielokwiatowe są bardzo popularne. Ja często rozmawiając u nas na Pomorzu z pszczelarzami też słyszę o miodach wielokwiatowych jako tych najzdrowszych, najsmaczniejszych. I każdy z pszczelarzy o swoim miodzie zawsze powie, że jego jest najlepszy. No i właśnie dlatego pana chciałabym spytać, ten wielokwiatowy z Podkarpacia, ten wielokwiatowy z miejscowości Chmielnik, od was właśnie, czym się wyróżnia?
No, specyficzny skład gatunkowy roślin po prostu decyduje o niepowtarzalnym, powiedzmy, smaku tego miodu. Wiadomo, że miód za każdym razem jest troszkę inny, każdego roku jest troszkę inny i ten wielokwiatowy też nie będzie powtarzalny w smaku i aromacie z roku na rok. On będzie po prostu za każdym razem trochę się różnił, ale całe piękno tego miodu i polega na tym, że on po prostu taki jest. Taki zmienny, taki nieprzewidywalny. Taki smaczny i bardzo aromatyczny.
Do czego wykorzystujecie Wy swój własny miód?
Swój własny miód wykorzystujemy do konsumpcji bezpośrednio. Już w czasie miodobrania często próbujemy go prosto z plastra. Konsumujemy bezpośrednio ze słoika, używamy do wypieku pierników przed Bożym Narodzeniem. Bardzo często stosujemy go również jako dodatek do potraw mięsnych.
Panie Rafale, kończąc już naszą rozmowę, czy nasi słuchacze, czy miłośnicy przyrody, czy miłośnicy pszczół, ale także smakosze miodu, czy w jakiś sposób mogą Panu pomóc, czy w jakiś sposób mogą wesprzeć Pana pasiekę?
Tak, każdy nas może pomóc, może nas pomóc dobrym słowem, może nas pomóc przez udostępnienie naszych postów, przez komentowanie naszych postów związanych z akcją Tak dla Pszczół. Chcemy po prostu świadczyć to dobro, chcemy, żeby te nasze działania docierały szeroko. Chcemy też zaangażować do wspólnego działania osoby z różnych grup społecznych, ponieważ, tak jak wcześniej powiedziałem, wszyscy mamy wpływ na ilość tych pożytecznych owadów zapylających. Pszczół miodnych i nie tylko pszczół miodnych. Każdy człowiek może pomóc owadom zapylającym poprzez uprawę roślin miododajnych kwitnących w swoim ogrodzie, na tarasie, na balkonie. Warto również zastanowić się, mając swój ogród przydomowy bądź inną uprawę rolną, nad koniecznością stosowania środków ochrony roślin. Przede wszystkim nie należy stosować tych środków ochrony roślin w okresie aktywnych lotów pszczół, czyli na przykład latem pszczoły latają od godziny 5:30 do 20:00. W tym okresie nie powinniśmy stosować żadnych środków ochrony roślin.